Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Piotra, który realizuje audycję. I witam naszego gościa. Jest nim pani docent doktor habilitowana Jolanta Wasilewska, specjalista chorób dzieci, ekspert medycyny snu u dzieci, specjalista alergolog, dietetyk, nutrigenomik i naprotechnolog. Serdecznie witam panią doktor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Dzisiejszy temat wygląda poważnie i smutnie. Śmierć łóżeczkowa. Jak bezpiecznie opiekować się niemowlęciem? Bo to, jak się niemowlę rozwija, rośnie, zależy w dużym stopniu od rodziców. I to nie, wiesz, jak ono się urodziło, ale dużo zależy od tego, jak zachowują się rodzice, szczególnie matka, w czasie ciąży, kiedy to tworzą się różne organy w dziecku, kiedy ono jest, jak się dowiemy, czułe na dym tytoniowy, nawet chociaż jest w łonie matki. I to są różne składniki, które będziemy o nich mówić za chwilę, które wprowadzają stan zagrożenia. Przy niesprzyjających warunkach po prostu mamy zdarzenie, co się nazywa śmiercią łóżeczkową. Ale o tym w szczegółach powie specjalista właśnie od tych spraw, zajmująca się wiele, wiele lat, również właśnie dziećmi, malutkimi dziećmi. Pani docent doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, oddaję pani głos.
Bardzo dziękuję. Serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam. Zwłaszcza rodziców, zwłaszcza mamę, ojców, ale także dziadków i babci, bo dzisiejszy temat wymaga wiedzy, którą powinni posiadać również dziadkowie. Temat jest smutny, będziemy mówić o śmierci łóżeczkowej, ale zacznijmy od wiadomości pozytywnej, a mianowicie to nieszczęśliwe zdarzenie występuje bardzo rzadko. Więc dla dziecka dużo większym zagrożeniem jest lęk rodziców i dziadków przed tym zdarzeniem i otaczanie dziecka lękiem, niż rzeczywiście to ma swoje uzasadnienie i do takiego zdarzenia predysponowane są tylko niektóre dzieci, o czym będziemy rozmawiać. Śmierć łóżeczkowa jest najdramatyczniejszym objawem bezdechu sennego. Natomiast zdecydowanie częściej są formy bezdechu sennego, które są odwracalne. Więc zacznijmy od tych dobrych wiadomości. Rzeczywiście bezdech senny występuje u dzieci w nieco innych postaciach niż u osób dorosłych. I ma inny przebieg i inne objawy w okresie niemowlęcym, w okresie przedszkolnym, w okresie szkolnym, w każdym z tych przedziałów wiekowych dzieci narażone są na występowanie zaburzeń oddychania, w tym bezdechu sennego. Natomiast może mieć różne przyczyny, różne podłoża i może być leczone. Może być również monitorowana sama czynność oddychania po to, żeby zapobiegać takim wydarzeniom. Dzisiaj najwięcej będziemy mówić o okresie niemowlęcym, kiedy niemowlę położone zdrowe do łóżka zaczyna demonstrować objawy albo zaburzeń oddychania, albo zupełnie rodzice nie są świadomi, że dziecko walczy o oddech, bo na przykład śpią w innym pokoju, bo dziecko jest opatulone poduszkami i nie słychać tych subtelnych dźwięków wołania o pomoc. I to jest ten okres, kiedy taka sytuacja, kiedy do zaburzeń oddychania może prowadzić bardzo wiele czynników. I myślę, żeby rodzice zdawali sobie sprawę, jakie są sygnały, jakie są objawy, które mogą doprowadzić do bezdechu u niemowlęcia, ponieważ 90% z tych przyczyn, które powodują bezdech, można usunąć. Bo są, bezdech jest objawem bardzo wielu różnych sytuacji w organizmie. W okresie przedszkolnym zdecydowanie częściej zaburzenie oddychania wynika z przerostu migdałków, albo migdałka gardłowego, albo migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych. I wtedy mamy tak zwany obturacyjny bezdech senny ze spłuceniem oddychania zazwyczaj. I lekiem z wyboru u takich dzieci w wieku przedszkolnym jest interwencja chirurgiczna, która polega na usunięciu przerośniętej, często zmienionej zapalnie tkanki migdałków, które utrudniają ruch powietrza, przepływ powietrza w czasie wdechu. Powietrze nie może się dostawać do płuc, a zwłaszcza w czasie wydechu, gdy zapadają się w sposób fizjologiczny drogi oddechowe, ta dodatkowa przeszkoda ma duże znaczenie. Czyli bezdech niemowlęcia jest innym rodzajem bezdechu niż bezdech obturacyjny u dzieci przedszkolnych w 4. czy 5. roku życia. Ale jest też bezdech obturacyjny, który występuje u dzieci szkolnych i tu już zdecydowanie częściej takim czynnikiem sprzyjającym występowaniu zaburzeń oddychania jest nagromadzenie tkanki tłuszczowej, czyli otyłość, zwłaszcza otyłość rejonu głowy i szyi. I wówczas leczenie zaburzeń oddychania polega na modyfikacji stylu życia i normalizacji masy ciała, normalizacji obwodu szyi. W odróżnieniu właśnie od tych rodzajów bezdechu obturacyjnego, w którym możemy zaproponować terapię, ponieważ to są głównie formy obturacyjne, czyli obturacja, czyli występuje ucisk na drogi oddechowe. W zależności od nasilenia tego ucisku, te objawy są albo większe, albo mniejsze, towarzyszy im albo głośniejsze, albo cichsze chrapanie, chociaż może być bezdech obturacyjny bez chrapania, to też warto wiedzieć, ale jeżeli już występuje chrapanie, to często jest najwyższy czas do tego, żeby podjąć interwencję. Natomiast okres niemowlęcy to jest czas, w którym napad bezdechu może być przeoczony przez rodziców, ponieważ nie powoduje chrapania, nie ma sygnałów, dźwięków zewnętrznych, dziecko jest malutkie, delikatne. Jeśli coś się dzieje, jest stan zagrożenia życia, to dziecko kwili albo popiskuje, popłakuje. Rodzice w nocy zmęczeni często tego sygnału nie słyszą. I to jest ta sytuacja, w której dziecko uznaje się, że zdrowe, położone do snu, znajdowane jest nad ranem martwe. Gdybyśmy chcieli sobie powiedzieć, czym jest śmierć łóżeczkowa, to jest nagła, nieoczekiwana śmierć dziecka w wieku do 12 miesiąca życia, której przyczyny nie udaje się ustalić. Pomimo sekcji lekarsko-sądowej, pomimo badania miejsca śmierci i pomimo analizy medycznej objawów, wywiadu chorobowego, czyli tego, co się z dzieckiem działo wcześniej. Autopsja, czyli sekcja lekarsko-sądowa jest potrzebna, żeby wykluczyć działanie osób trzecich. No musimy pamiętać, że zdarzają się sytuacje, gdy dziecko ginie nie dlatego, że to jest wypadek, choroba czy jakieś niewyjaśnione zdarzenie, ale w wyniku zamierzonego działania rodziców. Takie przypadki znamy, takie były przypadki opisywane, kiedy mama uśmierca troje czy czworo swoich dzieci. W końcu dopiero po wielu latach wszystko się udaje wyjaśnić. Dzięki obserwacji matki w szpitalu i zastosowania ukrytej kamery. To jest przykład taki, kiedy może być działanie zamierzone, Bądź też pamiętajmy, że mama może mieć objawy czy problemy związane na przykład z depresją poporodową, która się też manifestuje niechęcią do dziecka. Stąd też badanie sekcyjne i dokładna analiza także stanu rodziców jest tutaj bardzo ważna. Jeżeli wykluczymy działanie osób trzecich, to trzeba też wykluczyć działanie, przypadek, no nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Jeżeli dziecko śpi na sofie z mamą, a mama jest zmęczona, mama może po prostu dziecko przygnieść. I też to się kończy tym, że nad ranem znajduje nieżywe dziecko, przy czym no, takiego zamiaru oczywiście nie miał. Może być taka sytuacja, kiedy znajdujemy dziecko ułożone w pozycji na przykład na brzuchu, a wokół twarzy znajduje się na przykład treść, zawartość żołądka. Widać, że dziecko się zakrztuszyło, zadławiło i być może doszło do aspiracji. To jest kolejna sytuacja. Może być też tak, że zostawione w łóżeczku przedmioty, czy ubranka, czy torebki mogą spowodować, że dziecko się mogło zawinąć w taką na przykład torebkę, czy włożyć główkę i się udusić. Też były przypadki, kiedy dziecko umieściło na przykład głowę między szczebelkami i już się nie mogło wydostać. To oczywiście też te odległości między szczebelkami w łóżeczku mogą mieć znaczenie. Zatem może to być również nieszczęśliwy wypadek, dlatego badanie miejsca śmierci, dokładne przeanalizowanie, co było w łóżeczku, jak znaleziono dziecko, w jakiej pozycji, to wszystko jest niezmiernie istotne w dochodzeniu przyczyn nieoczekiwanej śmierci dziecka. No i wreszcie analiza wywiadu. Jeżeli wiemy, że dziecko wcześniej chorowało, że kilka dni wcześniej była gorączka, czy demonstrowało jakieś wyraźne objawy, czy w domu jest duża infekcja, na przykład wirusowa, to my możemy się spodziewać, że należy uwzględnić tutaj czynnik infekcyjny. I wówczas wtedy badanie sekcyjne może potwierdzić, że przyczyną nieoczekiwanej śmierci dziecka była rozpoczynająca się infekcja. Chociaż zazwyczaj wiemy, że do tej śmierci potrzebnych jest kilka czynników w przypadku śmierci łóżeczkowej. Natomiast z chwilą, kiedy rozpoznamy jakąś przyczynę, no to już nie mówimy wówczas o śmierci łóżeczkowej, tylko na przykład o zgonie z powodu zapalenia płuc. Śródmiąższowe zapalenie płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci nagłej niemowląt, która początkowo może się wydawać jako śmierć łóżeczkowa. Określona jest jako w nomenklaturze medycznej jako zespół nagłej śmierci niemowlęcia. Zespół, ponieważ nie ma jednej przyczyny, która prowadzi do zgonu. Musi w takich sytuacjach zaistnieć kilka bardzo niekorzystnych czynników, które doprowadzają do tego, że dziecko ginie. A najkrócej mówiąc, to te niekorzystne czynniki sprowadzają się do tego, że dziecko jest mniej dojrzałe biologicznie i mniej radzi sobie z potencjalnymi czynnikami stresowymi, takimi właśnie jak pozycja na brzuchu w czasie snu, jak przegrzanie dziecka, jak ekspozycja na dym tytoniowy w domu. To są takie czynniki, jeżeli zaistnieje ich kilka, wówczas to ryzyko śmierci niemowlęcej rośnie. Czyli gdybyśmy chcieli sobie powiedzieć, jaka jest definicja, nagła nieoczekiwana śmierć niemowlęcia, nie mówimy tu o najmłodszych noworodkach do 4 miesiąca życia, ponieważ tutaj jednak przyczyny zgonu nieco się układają w inny zestaw. Nagła nieoczekiwana śmierć niemowlęcia w wieku do 12 miesiąca życia i medycyna jest bezradna, nie umie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do tej śmierci, pomimo że wykonano te procedury, o których mówiłam, czyli badania autopsyjne, badanie miejsca śmierci, wykluczono wypadek, wykluczono działanie osób trzecich i nie było wcześniej takich objawów, które by zapowiadały że coś takiego dramatycznego może się wydarzyć. To jest niezwykle ważne, bo rodzice czasami nie widzą tych niepokojących objawów, pomimo że one niemowlęcie są. Może w tym miejscu opowiem o pewnej historii. Wiele lat temu pojechałam pogotowiem do chłopca, który miał 40 stopni gorączki, ale pan sanitariusz zapomniał torby z lekami, więc musieliśmy zostać i obniżać temperaturę metodami fizycznymi, czyli opadami. I w pewnym momencie ja usłyszałam miauczenie takie jak kota i pytam mamy, czy jest kot w domu? A ona mówi, nie, to następne dziecko tam śpi. I proszę sobie wyobrazić, to następne dziecko miało tak dużą duszność i było tak blade. Mama sobie zupełnie nie zdawała objawów z tego, że to właśnie to malutkie dziecko kilkumiesięczne było rzeczywiście w stanie zagrożenia życia. I wówczas, no, muszę powiedzieć, że nie udało nam się tego dziecka. Dowieźliśmy je do pogotowia, do oddziału intensywnej opieki medycznej, ale to dziecko zginęło. Mama, która powiedziała, że tamto dziecko, nic się z nim nie dzieje, nie widziała zagrożenia. Czyli musi być tutaj weryfikacja medyczna, musi być autopsja, żeby wykluczyć rzeczywiście przyczyny medyczne, bo one w takich sytuacjach dominują. I teraz może zastanówmy się, które dzieci są predysponowane, czyli w jakim wieku dochodzi do śmierci łóżeczkowej, wtedy, kiedy dziecko jest najsłabsze, to znaczy między 2. a 6. miesiącem życia. Wtedy bowiem u niemowlęcia dochodzi do przebudowy, do tak zwanego usamodzielnienia się wielu narządów, przebudowy układu krążenia, usamodzielnienia się, ale wtedy też są tracone pewne zapasy, które dziecko zgromadziło jako zapasy otrzymane od matki w końcowej fazie życia płodowego i te zapasy się kończą. Jeżeli mama karmi dziecko piersią, to ryzyko, że brakuje dziecku substancji mineralnych czy witamin jest oczywiście znacznie mniejsze, ale jeżeli jest karmione sztucznie, no to takie ryzyko może istnieć. Zatem czynnikiem ryzyka śmierci łóżeczkowej jest wiek dziecka między 2. a 6. miesiącem życia. To jest taki okres, kiedy dzieci powinny być do 6. miesiąca życia, powinny być karmione piersią i powinny być pod szczególnym nadzorem, pod szczególną opieką. Dobrze, gdy wtedy mama nie pracuje. To wtedy dla dziecka jest taka najkorzystniejsza sytuacja. Drugi czynnik, który jest ważny, to jest płeć męska. Częściej umierają chłopcy. Chłopcy, którzy są w wieku dorosłym, oczywiście silniejsi i najważniejsi, w wieku niemowlęcym są jednak delikatniejsi i słabsi i to się właśnie objawia w tej większej predyspozycji do śmierci łóżeczkowej. Czynnikiem, który predysponuje do śmierci łóżeczkowej jest wystąpienie takiego zgonu urodzeństwa. Czyli już w tej rodzinie zmarło dziecko z powodu śmierci łóżeczkowej. Dokonano sekcję, nie ustalono przyczyny. Może będzie potem troszkę czasu, to omówimy. W badaniu sekcyjnym stwierdza się dosyć dużo odchyleń, czyli pewnych objawów histologicznych czy histochemicznych, które wskazują, że dziecko jest niedojrzałe, że narządy dziecka są niedojrzałe. To dziecko potrzebuje czasu na dojrzewanie. Natomiast to, co jest ważne, pierwsze dziecko jest zazwyczaj ochronione przed nagłym zgonem, a drugie dziecko jest właśnie, czy trzecie, czy kolejne, jest w tej grupie ryzyka. I to, co powiedziałam, nawet jeśli dziecko rodzi się o czasie, z prawidłową masą ciała, to analiza przebiegu ciąży może wskazywać, że w ciąży były jednak pewne niekorzystne warunki. I to skutkowało tym, że układ nerwowy, że pewne tkanki są nieco mniej dojrzałe i dziecko sobie słabiej poradzi z niektórymi stresami, z którymi przychodzi mu się spotkać po narodzeniu. Czyli między drugim a szóstym miesiącem życia, częściej chłopcy, częściej jeśli w rodzinie już były takie dzieci, ten czynnik wystąpienia zgonu w rodzinie zwiększa ryzyko zgonu następnego dziecka praktycznie 20 razy. To jest bardzo ważny czynnik i mówimy o rodzinach SIDS, czyli o rodzinach, w których występuje śmierć łóżeczkowa, to zwraca uwagę na to, że ważny może być czynnik genetyczny.
Pani doktor, mam pytanie. Mówiła pani, że częściej zdarza się przy drugim i kolejnych dzieciach ta śmierć łóżeczkowa, nie przy pierwszym. To znaczy, tak, że przy pierwszym uwaga rodziców jest skupiona na tym właśnie jedynym dziecku, a potem skupia się na tym najmłodszym, a te kolejne dla nich jest mniej uwagi poświęcone, tak? O to chodzi?
Nie. Może tak być, oczywiście. Natomiast badania epidemiologiczne wykazały, że tu może zacytuję przebieg wykładu profesora z Chin, na kongresie SIDS w Lubelce wiele lat temu. Wyszedł profesor z Chin, miał temat epidemiologia, czyli częstość SIDS u dzieci w Chinach, i powiedział jedno zdanie. W Chinach nie ma SIDS. W Chinach dzieci nie umierają z powodu śmierci łóżeczkowej. Dlaczego? Bo tam jest ten model rodziny właśnie. Dwoje rodziców, jedno dziecko. I te dzieci pierwsze są w pewien sposób chronione przed zgonem, ponieważ dostają od matki wszystko to, co matka ma najlepsze w okresie ciąży. Jeżeli mama jest brzemienna w okresie ciąży, to natura preferuje potrzeby dziecka i matka oddaje wszystko, co ma, wszystkie zapasy żelaza, wapnia, minerałów, immunoglobulin, witamin. Natomiast jeżeli jest zbyt krótka przerwa między pierwszą a drugą ciążą i mama nie zdąży się zregenerować, i mama nie zdąży zgromadzić witamin odpowiednich, odbudować swoich zapasów, to następne dziecko dostanie tych witamin mniej. I to jest jeden ze sposobów tłumaczenia, bo to są dzieci po prostu te, które są ofiarami śmierci łóżeczkowej, one są słabsze, one mają mniejszy potencjał biologiczny i potencjał biologiczny matki, im silniejszy, tym silniejsze dziecko, im mniejszy, tym słabsze dziecko.
To znaczy lepiej, także, przepraszam, to znaczy lepiej za szybko nie poczynać kolejnego dziecka, tylko powiedzmy półtora, dwa lata przerwy zrobić?
Półtora roku to jest to minimum.
Minimum. No to właśnie, jest to jest minimum, cenna uwaga.
Tak, to jest bardzo praktyczna uwaga. Jeżeli możemy tutaj rodzicom podpowiedzieć, jeżeli chcą jak gdyby lepszej kondycji zdrowotnej następnego dziecka, to może być ważne, bardzo ważne znaczenie. Ale też nie można popadać jak gdyby w taką dygresję, bo tu mi też przychodzi przed oczy w tej chwili obraz rodziców, którzy mając jedno dziecko, nie chcieli następnego tak szybko i mama karmiła piersią tego maluszka i przyjmowała leki antykoncepcyjne. I to dziecko było po prostu, miało zaburzenia oddychania, było szare, marmurkowane, miało bardzo dużo problemów. Więc tutaj tu chodzi o to, że to ma być naturalna, że tak powiem, naturalne planowanie rodziny i ta świadomość, że mama w czasie, kiedy planowane jest następne dziecko, musi zainwestować w swoje odżywianie, w swój styl życia, musi zainwestować w sen i w odpoczynek. Ten sen od 22 jest bardzo ważny. To wszystko potem się przekłada na zdrowie następnych dzieci. Czyli czynnik ryzyka, jeżeli w rodzinie jest dziecko, które zmarło, to jest to już większe, znacznie większe ryzyko śmierci łóżeczkowej. Kiedy mama jest, kiedy przerwa między ciążami jest zbyt krótka na regenerację matki, chociaż jest też taka grupa pacjentek, to są młode dziewczyny przed 18 rokiem życia, samotne, bądź też z bardzo złych warunków ekonomicznych, to też jest grupa ryzyka. U tych matek częściej też dochodzi do śmierci łóżeczkowej, ale tam tych czynników jest więcej, bo jest ekspozycja też często na alkohol, jest ekspozycja na dym tytoniowy, który jest bardzo niebezpieczny, ale też pamiętajmy, że są matki, które przyjmują narkotyki, tak jak kokainę w ciąży. Czyli tutaj tych czynników jest dosyć dużo. Na takie czynniki jak płeć, czy kolejność ciąży, czy wiek mamy nie możemy specjalnie wpływać, ale jest szereg czynników, które możemy modyfikować i te czynniki powodują, że zmniejszamy ryzyko śmierci łóżeczkowej. Czyli możemy zapobiegać poprzez odpowiednie postępowanie. I tu tym czynnikiem najważniejszym jest pozycja dziecka w czasie snu na plecach. To jest pozycja najbezpieczniejsza. Chroni dziecko przed śmiercią łóżeczkową. Tego dowiodły badania epidemiologiczne właściwie we wszystkich krajach i w Stanach Zjednoczonych, i w Australii, Nowej Zelandii, i w Skandynawii, i w krajach europejskich. Dlaczego? Ponieważ większość ofiar śmierci łóżeczkowej znajdowana jest w łóżeczku w pozycji na brzuchu. Nawet jeśli dziecko było położone na boczku, to ono może się przekręcić na brzuchu. I teraz co się dzieje w pozycji na brzuchu? Jeżeli jeszcze główka jest na poduszce, to dziecko zaczyna oddychać powietrzem, które przed chwilą wydychało. To jest tak zwany rebreathing, czyli ponowne oddychanie powietrzem z dużą zawartością dwutlenku węgla. To jest pierwszy czynnik, czyli powietrze o mniejszej zawartości tlenu. Druga pozycja, druga informacja, bardzo ważna. Jeżeli dziecko śpi na brzuchu, zmienia się przepływ mózgowy i on jest mniejszy, mniej korzystny, co może być zauważane przez ośrodki oddechowe w pniu mózgu i cały ten układ złożony serotoninergiczny, który zawiaduje oddychaniem. To wszystko się dzieje w mózgu, czyli mózg jest słabiej ukrwiony. W pozycji na brzuszku zmniejsza się też, tu Amerykanie nam podali piękne badania, zmniejsza się przekrój dróg oddechowych, już począwszy od jamy ustnej. Czyli mniej powietrza może się dostawać w czasie wdechu i mniej w czasie wydechu, bo te drogi oddechowe się, te drogi oddechowe są węższe. Czyli pozycja na brzuchu, która była w latach 90., 80. masowo zalecana, doprowadziła do tego, że w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych co roku umierało z powodu śmierci łóżeczkowej od 5 do 10 tysięcy niemowląt. To naprawdę był duży problem. Jaka była przyczyna tego zalecenia? No, badania uczonych japońskich doprowadziły do takich konkluzji, że niemowlę, jeżeli się układa na brzuchu, to się fantastycznie rozwija. I rzeczywiście tak jest, bo ćwiczą noszenie główki, ćwiczy aparat mięśniowy, w pozycji na brzuchu podnosi główkę i widzi otaczający świat, prawda? Dociera do dziecka dużo więcej bodźców i to się przekłada na szybszy rozwój dzieci. Więc gdy Japończycy opublikowali badania, że dziecko w pozycji na brzuchu rozwija się dużo lepiej, dużo szybciej, to Ameryka zapragnęła być krajem geniuszy, niemowląt i dzieci. I masowo wprowadzono te zalecenia i bardzo szybko się zorientowano, że to jest bardzo niebezpieczne. I w latach 90. rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, w Europie i na świecie kampania tak zwana po angielsku back to sleep, czyli sen na plecach. I zalecano wtedy masywnie układanie dzieci do snu na plecach. To jest pozycja bezpieczna. Oczywiście ona jest bezpieczna dla 99% dzieci, bo jeżeli dziecko ma przez lekarza zaleconą inną pozycję, to te zalecenia, o których mówimy, nie dotyczą zaleceń sprecyzowanych przez lekarza w stosunku do konkretnego dziecka. Jeżeli jest na przykład zespół pierwszy, czy jeżeli jest bardzo duża choroba refluksowa, czy wada jakaś anatomiczna, to dziecko wymaga specjalnej pozycji zaleconej przez lekarza. Ale generalnie, jeżeli chcemy, żeby dziecko spało w bezpiecznej pozycji, to układamy dziecko do snu w pozycji na plecach. I oczywiście tak jak w medycynie, to zalecenie może nie dotyczyć 1% dzieci, które nie dadzą się położyć na plecach. Czyli jeżeli dziecko od urodzenia śpi na brzuszku i nie da się położyć na plecy, to pozycja na brzuszku w tym malutkim procencie dzieci jest właściwa. No bo tak my się różnimy bardzo. Nie wszystkie zalecenia będą w 100% pasować do wszystkich dzieci. Zatem pierwsze zalecenie, to o czym rodzice powinni pamiętać. Układamy dziecko do snu w pozycji na plecach.
Pani doktor, przysłała mi pani szereg obrazków i ja te obrazki wkleiłem pod zdjęciem, pod zdjęciami w naszej aktualnej audycji, także można zobaczyć je. I proszę, żeby ewentualnie pani wspomniała, o który obrazek chodzi, żeby było wiadomo, co na nim jest. Co prawda, krótki opis dałem obrazków, ale może pani się na nie powoływać. Na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków są te obrazki.
Dobrze, to zachęcam państwa do obejrzenia tych obrazów, bo te ilustracje dotyczą tego, o czym mówimy. I jak bezpiecznie opiekować się niemowlęciem, żeby szczęśliwie przeżyło pierwszy rok życia i nie było źródłem lęku czy stresu dla rodziców.
Pani doktor, czas nam szybko leci. Właśnie proszę o te elementy opieki, temperatura i tak dalej.
Dobrze, więc te czynniki, które możemy zmienić. Pierwsza pozycja dziecka do snu na plecach. Ale jak dziecko czuwa, wtedy układamy je na brzuszku i rzeczywiście wtedy stymulujemy rozwój psychomotoryczny dziecka i to możecie państwo sobie zobaczyć na zdjęciu, jak to powinno wyglądać. Absolutny zakaz palenia kogokolwiek, kto mieszka razem z dzieckiem, ponieważ osoba, palenie bierne jest równie niebezpieczne. Osoba, która pali, wydycha te składniki toksyczne dymu tytoniowego. Jeżeli pali mama, no to dziecko jest zatruwane, to absolutnie, to jest natychmiast do zmiany. Jeżeli jest, no to jest zagrożenie życia dziecka, palenie w jego otoczeniu. Następne bardzo ważne zalecenie to: nie śpimy z niemowlęciem w łóżku. Łóżeczko dziecka powinno być w sypialni rodziców oddzielne, łóżko przy łóżku rodziców, tak żeby mama mogła wstać, nakarmić, żeby kontakt z dzieckiem był cały czas zachowany i żeby rodzice mogli reagować na to, czego dziecko potrzebuje. Następny bardzo ważny aspekt to jest temperatura w sypialni. I tutaj okazuje się, że przegrzewanie dziecka jest czynnikiem bardzo niebezpiecznym, ponieważ niemowlę, gdybyśmy spojrzeli na nie od strony biochemicznej, zawiera aż 80% wody, proszę państwa, i nie potrafi tej wody zatrzymywać. Czyli bardzo łatwo traci wodę, dochodzi do przegrzania i można uruchomić mózgowe mechanizmy właśnie zatrzymania oddechu. Dlatego ochrona przed przegrzewaniem jest bardzo ważna. Co to znaczy? Jaka powinna być temperatura w sypialni? Najlepiej w granicach 18-20 stopni i nie więcej. Żeby niemowlę nie zmarzło, warto wtedy używać śpiworków, które pozwalają na swobodne ruchy kończyn dziecku, jednocześnie można pod ten śpiworek włożyć ubranka, które będą pod śpiworem, a nie będzie się to wiązało z tym, że dziecku się będzie narażone na zasłonięcie buzi, czy gdzieś w coś miękkiego trafi buźką i tak jak mówiłam wcześniej, może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Czyli temperatura w sypialni 18-20 stopni.
Czyli babcie, dziadkowie, nie każcie nakrywać 10 kołderkami, bo dziecko się odwodni, mózg odwodniony przestaje pracować.
I bardzo ważne, też mieliśmy taki nieszczęśliwy wypadek. Dziadkowie wzięli dzieciątko, położyli je przy piecu i niestety już następnego dnia po nocy nie żyło. Dziadkowie jeszcze napalili tak bardzo, żeby było ciepło. Tu niestety musimy patrzeć na termometr, musimy pamiętać o tym, że dziecko naprawdę bardzo łatwo traci wodę, co odczuwane jest przez środkowy układ nerwowy. No i bardzo ważne jest karmienie. Do 6 miesiąca życia karmienie piersią jest bardzo ważne. Nie używamy, i teraz ważny jest materac, proszę Państwa, bo w łóżeczku, tak jak możemy zobaczyć na zdjęciu, w łóżeczku powinno być wyłącznie materac, żadnych dodatkowych przedmiotów, poduszek, może być bardzo malutka poduszeczka, a najlepiej bez poduszek, żadnych tasiemek wokół szyi, żadnych czapeczek, to też może być niebezpieczne, bo gdzieś te tasiemki od czapeczki mogą się pozować, dziecko się poruszy. Takie też były opisywane w literaturze przypadki. I to jest właśnie to, na czym powinniśmy się skupić. To jest coś, co właściwie rodzice powinni wiedzieć obydwoje i wzajemnie się wspierać w tym, żeby tego dopilnować. My wiemy, że jeśli chodzi o same niemowlęta, to ich niedojrzałość polega na tym, że one się rodzą albo za wcześnie, czyli to są dzieci, które określamy jako wcześniaki, albo mają niską masę ciała urodzeniową, albo mają niską punktację Apgar, czyli one już przychodzą na świat w troszkę gorszej kondycji. I u tych niemowląt rodzice mogą obserwować bezdechy, czyli te przerwy w oddychaniu, ponieważ to rytm oddechowy u dzieci dojrzewa i u wcześniaków bezdechy są jak gdyby częścią dojrzewania oddychania. Natomiast może być tak, że dziecko się urodzi absolutnie zdrowe, czyli 3-3,5 kilo masy ciała i nic nie zapowiada takiego złego wydarzenia. Natomiast my wiemy z badań epidemiologów, którzy rozmawiali z tysiącami dzieci, rodziców, którzy stracili dziecko, że jednak rodzice widzą różnicę w rozwoju tego dziecka, które potem zginęło. I te różnice dotyczą, mówiąc ogólnie, rozwoju psychomotorycznego. Czyli rodzice wspominają, że dziecko w porównaniu z poprzednim dzieckiem, które tam się nie stało, są mniej ruchliwe. To jest bardzo ważna cecha. Słabiej odpowiadają na kontakt wzrokowy, czyli jak gdyby są grzeczniejsze, spokojniejsze, ciszej krzyczą, są po prostu słabsze. My wiemy, że to wynika z faktu, że właśnie w układzie nerwowym wiąże się to z mniejszą ilością mieliny, czyli substancji, która decyduje o szybkości przewodzenia bodźców, czyli te dzieci wolniej przenoszą bodźce. Czyli mówiąc, już podsumowując, to wprowadzenie delikatniejsze dzieci z kolejnych ciąż, które zostały ułożone do snu na brzuchu. Być może ktoś w okolicy, w otoczeniu palił. Być może była za wysoka temperatura w otoczeniu. Tych czynników kilka może się złożyć na nieszczęśliwe zakończenie w postaci śmierci użytkowy.
Dziękuję bardzo. Pani doktor habilitowany Jolanta Wasilewska wprowadziła nas w temat śmierci łóżeczkowej i czynników, które sprzyjają właśnie takiemu zdarzeniu. Na Facebooku możemy zobaczyć obrazki, jeszcze nie wszystkie zostały wyjaśnione, ale w trakcie odpowiedzi na pytania będzie na to jeszcze czas. Chciałem Państwa zaprosić do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:17. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to śmierć łóżeczkowa. Jak bezpiecznie opiekować się niemowlęciem? Naszym gościem jest docent doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, ekspert medycyny snu u dzieci. Drodzy Państwo, można do nas telefonować, można pisać pytania na Facebooku. No, pan Daniel pyta, czy pani doktor wie, czy są takie badania porównujące ilości przypadków śmierci łóżeczkowej u dzieci szczepionych i nieszczepionych? Czy są przypadki spowodowane niepożądaną reakcją poszczepienną? Czy pani doktor wyklucza taką możliwość?
To, co ja mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć tylko to, co znam z przeglądu literatury. Wiele lat temu, bo my się zajmujemy śmiercią łóżeczkową, ja się zajmuję śmiercią łóżeczkową od bardzo dawna. A więc wiele lat temu były w literaturze doniesienia, że zdarzały się zgony po szczepieniu. Natomiast od 2000 roku mniej więcej już takich doniesień nie ma. Z czego to wynika? To może z tego, że nie ma zgonów po szczepieniu, a może dlatego, że jakoś trudno o tym mówić jest.
Tak, poprawność polityczna.
Tak może być. Tak może być. Natomiast moje osobiste doświadczenie z literatury jest takie, że tak jak powiedziałam, na zjazdach dotyczących śmierci łóżeczkowej do 2000 roku wymieniano to jako jeden z tych czynników. Czyli dziecko jest, tylko to nie jest jeden czynnik, proszę Państwa. Bo tak jak powiedziałam, tych czynników jest więcej i szczepienie jest tylko taką dodatkową, ostateczną kroplą. Bo pamiętajmy, że nagły zgon jest w badaniu autopsyjnym u tych dzieci jest stwierdzana bardzo duża liczba zmian w układzie nerwowym. Czyli neuropatologia śmierci łóżeczkowej, czyli patologia mózgu jest bardzo duża. I jednym z głównych zaburzeń jest rozplem komórek nerwowych, glejowych, astrogleju. Kiedyś był uważany jako podporowy dla neuronów. Dzisiaj wiemy, że to jest część układu immunologicznego. I wydaje się, że jeśli zaszczepimy dziecko w trakcie infekcji, to szczepienie może być tym czynnikiem, które może odgrywać jakieś znaczenie. To, co trzeba powiedzieć, większość dzieci umiera w sezonie jesienno-zimowym z objawami rozpoczynającej się infekcji. Czyli jest sapka, troszkę zatkany nosek, może być jeden luźniejszy stolec, czyli albo infekcja w układzie oddechowym, albo infekcja w przewodzie pokarmowym. Ona jest subkliniczna, ona nikogo nie niepokoi, no bo trudno, żeby kogoś sapka niepokoiła, prawda? Ale tak jak powiedziałam, może być tak, że dziecko nie zjadło ostatniego posiłku, bo to jest bardzo ważny objaw. Dziecko przed śmiercią według większości rodziców odmówiło spożycia ostatniego posiłku. Czyli mamy taką sytuację. Szczepienie, odpowiadając na pytanie pana Daniela, szczepienie może być jednym z czynników wpływowych, ale może być też zmiana żywienia. I mama wprowadzi sztuczną mieszankę i robi ją nieprawidłowo hypertonicznie. I też dochodzi do takich zmian, które prowadzą do zagęszczenia, do przegrzania i tak dalej. To jest cała sekwencja. Natomiast jeśli chodzi o szczepienia, myślę, że sam jeden czynnik nie, ale u dzieci predysponowanych każdy bodziec zewnętrzny, a szczepienie jest bodźcem zewnętrznym, tak zresztą jak na wzór infekcji, może spowodować pewne zmiany.
Może odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halina z Warszawy.
Witam.
Witam panią doktor i cieszę się za podejmowany jakby temat. I chciałabym tylko zapytać, ja jestem już babcią, mam jakby takie rozeznanie, tak? Moje dzieci wychowywały się rzeczywiście w latach 80., kiedy były różne rygory. I chciałam i teraz widzę jak moje wnuki, tak? Według troszkę innej szkoły. jeśli chodzi właśnie o to rozdzielanie do snu, tak? Tu jakoś tak nie do końca zgadzam się z panią doktor, bo z obserwacji swojej widzę, że na przykład moje dzieci, które kładłam właśnie na noc do łóżeczka, one już później, kiedy właśnie zrywały się o godzinie tam drugiej, trzeciej, no to one po prostu płakały, tak? I zabierałam je do swojego łóżka, tak? I pomimo, że byliśmy w jednej jakby sypialni. Natomiast widzę, że wydaje mi się, że to nie było dobre z perspektywy tych 30 paru lat, że nie było to właściwe, że wydaje mi się, że dzieci przez to też były bardziej zalęknione, tak? Miały ograniczone jakby takie poczucie bezpieczeństwa. Tak to postrzegałam i tak to teraz też obserwuję u moich wnuków, które ta czwórka była karmiona piersią i one bardzo długo właśnie przebywały z mamą i nawet z rodzicami. Fakt, że mieli warunki tak do tego, żeby te dzieci mieli jakby duże łóżko sypialniane i to dziecko naprawdę świetnie się czuło, prawda? Zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy potrzebuje tak dużo też ciepła, prawda? I wydaje mi się, że to tu tak nie do końca się z panią doktor zgadzam. Wiem, że względy higieniczne i tak dalej, ale myślę, że tak nie do końca jestem za tym, żeby dzieci rozdzielać. I dziękuję bardzo, czekam na odpowiedź.
Dziękuję
bardzo. Może odpowiedzią niech będzie ilustracja, zdjęcie, ponieważ nie chodzi o rozdzielanie dziecka z rodzicami. Chodzi o to, żeby malutkie niemowlę nie zostało przygniecione przez rodziców. Natomiast jeżeli łóżeczko dziecka jest w sypialni przy łóżku rodziców, to jest to, co jest rekomendowane. Przynajmniej 6 miesięcy, proszę zobaczyć, przynajmniej 6 miesięcy niemowlę w swoim łóżeczku powinno spać w sypialni rodziców. Natomiast nie razem, ponieważ mama zmęczona, tata zmęczony, ktoś może, zmieniając pozycję, przygnieść dziecko. I takich wypadków było naprawdę dużo, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Tam anatomopatolodzy alarmowali, żeby rekomendować układanie dzieci, niemowląt, do snu w łóżeczku oddzielnym, malutkim, w sypialni rodziców. To nie ma nic wspólnego z oddzielaniem dziecka od rodziców. I tu ja się, pani Halino, absolutnie z panią zgadzam. Gratuluję. Twoja wnucząt, to jest wielki sukces, naprawdę. To warto być babcią. Natomiast podzielam pani opinię, że dzieci powinny być z rodzicami do czasu, kiedy ich bezpieczeństwo tego wymaga. Przy czwórce to już się pewnie pojawiła w pewnym momencie rywalizacja rodziców. Natomiast nasze zalecenia dotyczące śmierci niemowląt odnoszą się do tego, dziecko ma mieć swoje łóżeczko w sypialni rodziców, żeby nie doszło do nieszczęśliwego wypadku.
Ja do łóżeczka dziecięcego dorobiłem kółka i można było spokojnie sobie przejeżdżać, czy właśnie w pobliże naszego spania, czy jak potem mama szła do kuchni, ja do pracy, to łóżeczko wydrowało do kuchni, także dziecko widziało mamę, mama dziecko widziała i tak pierwsze, drugie, trzecie dziecko w ten sposób się chowały właśnie w obecności mamy cały czas. Także to jest
bardzo ważne. To nie chodzi o to, żeby w imię jakiejś idei czy jakiejś teorii oddzielać dziecko od rodziców, bo potrzeba bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Natomiast bezpieczeństwo musimy też zapewnić dziecku.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewicze. Ja chciałam poprosić...
Kogo witamy?
Maria z południowej Polski. Jeszcze
witamy panią Mario. Słucham.
I chciałam zapytać pani doktor, bo moja córka miała małe dzieciątko, podłączyła go do takiego elektronicznego aniołka, że on miał zapobiegać śmierci łóżeczkowej. Ja trochę byłam sceptycznie nastawiona do tego. Martwiłam się, że ten aniołek jest jakiś niebezpieczny dla dziecka, bo jeśli się wzięło dziecko na ręce, to aniołek już trzeba było, aniołka już trzeba było wyłączać. I nie wiem, czy to nie miało wpływ, nie ma wpływ na jakiś rozwój później psychiczny czy motoryczny dziecka. Chciałam poprosić, bo dziewczynka jest fajna już, ona to dość długo stosowała, tego aniołka. Ale jeszcze nie mówi, ma 2 latka i 3 miesiące. I martwię się, czy to... Ale rozumiem wszystko. Zastanawiam się, czy to nie było wpływu jakiegoś na właśnie jej rozwój psychofizyczny. I później trzeba było też chodzić na ćwiczenia, jeśli chodzi o nóżki z nią, żeby zaczęła chodzić. Także mam taki właśnie jakiś niepokój, że mógł ten aniołek wpłynąć. A ma teraz długie dziecko, już nie podłącza tego aniołka, bo ma męża ratownika, mówi, że gdzieś tam zmarło dziecko w górach i on właśnie razem z nią zdecydował o tym aniołku elektronicznym.
Pani doktor, przepraszam, pani doktor, pani rozumie, o jakiego aniołka chodzi?
Tak. Oczywiście.
Dobrze, no to pani Mario, proszę
bardzo
słuchać.
Bardzo proszę, dziękuję uprzejmie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani Mario, bardzo dziękuję za ten telefon. I bardzo proszę się nie martwić. Naprawdę, aniołek nie miał nic wspólnego z pani, że tak powiem, niepokojami, ponieważ aniołek to jest tylko elektroda, która rejestruje czynność oddechową. A jeżeli odłączymy, oczywiście nie ma połączenia z dzieckiem i wtedy może hałasować, natomiast ten aniołek, o którym pani tutaj wspomniała, to jest monitor bezdechu. On może mieć różne nazwy. Monitor bezdechu stosujemy wtedy, kiedy są wskazania medyczne i tak naprawdę musi być wywiad wskazujący na to, że jest jakieś zagrożenie u dziecka. Mama dziecka musiała się bać, musiała być w lęku i właściwie ten monitor oddychania bardziej jej pomagał, bo ona mogła w tym czasie, mama mogła oddychać, a zmniejszał się lęk, bo wiedziała, że ktoś asystuje oddechowi dziecka. Monitory bezdechu są zalecane w bardzo konkretnych sytuacjach, jeżeli dziecko ma ryzyko epizodu zagrożenia życia, jeżeli wywiad medyczny na to wskazuje. Także tutaj mąż czy ojciec dziecka, ratownik medyczny ma absolutnie rację. Jeżeli nie było takich zagrożeń, czy nie ma zagrożeń, to monitoru nie stosujemy. Natomiast nic złego dziecku na pewno nie zrobił. Raczej to, co spowodowało, że potrzebne były ćwiczenia nóżek, może coś w czasie ciąży, może potem po porodzie. To są takie indywidualne czynniki związane z rozwojem. Może potrzebuje troszkę rehabilitacji. Absolutnie proszę monitora bezdechu nie obwiniać za to, że opóźnił cokolwiek. Może pani spać spokojnie. Przywołajmy patronów dzisiejszego dnia, zwłaszcza Michała Archanioła. Ja zapewniam, bo mam duże doświadczenie ze stosowaniem tych monitorów. Nic złego się od tych monitorów nie dzieje. Chociaż tak naprawdę to Michał Archanioł ma tutaj dużo też do zrobienia, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. Można stosować monitory bezdechu, jeśli lekarz pokaże, ponieważ były wskazania medyczne. Natomiast nie stosujemy tak jak tutaj, bo one budzą lęk w rodzinie, tak jak tutaj u babci. Babcia się przestraszyła, ale niepotrzebnie. Z Panem Bogiem, Pani Mario.
One są po to, by właśnie...
Monitor bezdechu niczym dziecku nie zaszkodził.
Tylko po prostu informuje rodziców, że jest wszystko okej.
Tylko informuje.
Że
tak.
Jest okej.
Tak.
Jak jest źle, no to wtedy jest sygnał.
Tak, kiedy nie ma sygnału, kiedy nie ma ruchu, bo on rejestruje ruchy oddechowe, czyli A, tylko czasami jest tak, że jest ruch podłogi, a monitor oddychania rejestruje to jako ruch. Więc mogą być fałszywie dodatnie alarmy, fałszywie ujemne. Tutaj mamy duże doświadczenia z tymi monitorami. Czasami w monitorze wyczerpie się bateria i to jest niebezpieczeństwo, ale to jest innego typu niebezpieczeństwo. Generalnie jest grupa dzieci, która przebyła epizod zagrożenia życia, czyli już bezdech, który ktoś zauważył, który wymaga wyjaśnienia. Dziecko zademonstrowało bezdech, było zwiotczenie, zsinienie, zaczerwienienie, jakieś przytuszenie się, zmiana stanu świadomości. To są niemowlęta, które dostają zalecenia stosowania monitoru oddychania. Bardzo konkretne medyczne zalecenia. Sam monitor to jest tylko czujnik rejestrujący ruch.
Tak. Drodzy Państwo, na obrazkach 678 właśnie są dotyczą one monitorowania oddechu. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałbym porozmawiać z panią doktor.
Pani kogo
doktor,
witamy?
Ja
kogo witamy?
Ostrołęki, Danuta.
Witamy
Danuta
panią
Danutę. Ja mam właśnie taki problem. Jestem babcią. Mam wnusię, która ma 3 miesiące. I jak w wieku 2 miesięcy zaczęła się dusić śliną. I właśnie chrapie w ciągu nocy. I właśnie, nie wiem, tak to ślina przełyka i nie wiem, czy to jest też właśnie ten problem tej bezduszności. I tak, no takie objawy są tylko. I to od pierwszego miesiąca ciąży, życia się zaczęło tego dziecka.
A proszę powiedzieć, czy jest karmione?
Piersią córka karmi. Tak, właśnie ta ślina taka, tak duży zresztą właśnie tej śliny ma i ten dzieciak tak przełyka, tak jakby dusząc się.
Pani Danuto, w tym wieku, w 3 miesiącu życia, objawy, które tak. Pani wymieniła, i przełykanie, i ślinienie, i chrapanie, mogą oznaczać, że zawartość żołądka przemieszcza się ku górze, aż do gardła. Dziecko to musi jeszcze raz przełykać. Ślina zazwyczaj u dzieci, takie nadmierne ślinienie oznacza, ślina jest alkaliczna. I jeżeli dziecko ma chorobę refluksową przełyku, a tak to wygląda tutaj, to produkuje dużo śliny, żeby zaalkalizować kwas solny. Czyli tę zawartość kwaśną z żołądka. A chrapie dlatego, że kwas solny opary, ta cała zawartość żołądka albo w formie płynnej, albo gazowej, działa na struktury gardła, na krtań, na migdałek i to może być obrzęknięte i pochrapuje. Moja pierwsza uwaga jest taka, że trzeba przedyskutować z mamą, co mama je, bo wystarczy, że mama pije na przykład za dużo soków jabłkowych.
Nie, w ogóle tylko samo wodę.
To zamienić wodę na wywary takie warzywne, natomiast popatrzeć, bo może być, a ja pamiętam dziecko, którego mama piła bardzo dużo mleka i to wtedy też powodowało tego typu zaburzenia oddychania. Proszę popracować z córką z dietą, natomiast prostym zaleceniem jest spróbować troszkę mniej karmić. Ja wiem, że przy karmieniu piersią to jest trudne zabrać dziecku pierś, ale zastosować taką dyscyplinę, żeby nie karmić zbyt często, żeby być może objętość żołądka jest niewielka, jest mniejsza niż objętość tego, co dziecko zjada. I to się zwyczajnie w świecie wylewa aż w kierunku krtani i gardła. Więc tutaj może nie przekarmianie, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Może na tydzień odstawić, proszę, nabiał i produkty mleczne. Na tydzień, żeby zobaczyć. I bardzo ważna informacja, jeżeli dziecko śpi w łóżeczku, to pod łóżeczko z jednej strony ustawić w czasie snu na przykład jakieś książki, żeby było ciut wyżej, żeby główka była wyżej niż brzuszek, żeby ta zawartość żołądka się nie cofała. Bo to wygląda jak refluks. W tym wieku, w 3 miesięcy u dzieci refluks jest fizjologiczny, ale fizjologiczny, dopóki nie ma chrapania,
nie ma nadprodukcji śliny. I można z takim podejrzeniem też zajść do swojego lekarza rodzinnego i zapytać, czy może by zaproponował tutaj. Chociaż ważne jest, żeby karmić, a mniej na porcje.
Mm-hmm. Tak, rozumiem. Tak. Bo nawet jeżeli córka ją nosi, to aż na ziemię ta ślina leci. Tak dużo tej śliny jest, mnóstwo.
No, to już rozumiemy. Tak, dziękujemy, tak, pani Danuto. Tak. My z żoną stosowaliśmy po prostu dwa klocki. Podkładaliśmy pod stelaż, na którym leżał materacyk, żeby bez poduszki dziecko było, ale lekko skośnie, powiedzmy, te 5 centymetrów główka wyżej niż nogi były, i to było wystarczające. Mamy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Z tej strony Magdalena, pediatra z Kujawsko-Pomorskiego.
Witamy panią Magdalenę.
Witam serdecznie. I ja chciałam w ogóle podziękować właśnie pani doktor za przepiękny wykład i całą tą audycję państwu. Chciałam troszkę się wypowiedzieć na temat szczepień. Mam bardzo duże doświadczenie w szczepieniu dzieci. Ponad 25 lat pracy, ponad już kilka tysięcy dzieci zaszczepionych. Ja nie obserwuję tutaj, nie obserwowałam żadnych poważnych NOP-ów, a tym bardziej nagłych śmieci łóżeczkowych. I z tego co wiem, no to właśnie szczepienia pomagają w rozwoju układu odporności, przeciwdziałając ciężkim infekcjom, które powodują wręcz zagrożenie życia, na przykład krztusie, który może być śmiertelny w pierwszym roku życia, później również, ale zwłaszcza w pierwszym roku życia, ciężką wywołując duszność. I te szczepienia wręcz pomagają tym dzieciom opanować takie infekcje. Także myślę, żeby mamy się absolutnie nie bały szczepić, bo to wręcz przeciwdziała, no tak patrząc, właśnie tym śmierciom łóżeczkowym, jeżeli wspomagamy układ odporności. I nic tak nie wspomaga jak szczepienia, prawda? I tak obserwujemy i cieszę się, że tutaj sporo mam współpracuje i szczepi, szczepia również na meningokoki i inne zagrażające ciężkimi powikłaniami choroby. Także no, ja mam bardzo dobre spostrzeżenia na temat bardzo dobrego działania szczepień. No to tak chciałam dorzucić swoje trzy grosze. Również no, po prostu zachęcam do szczepień przeciw grypie po 6 miesiącu życia. To jest oczywiste.
Po 6 miesiącu życia, nie noworodkowi.
Tak, po 6 miesiącu. Noworodek to jest do pierwsze 4 tygodnie życia, to jest noworodek. Mówimy po 6 miesiącu. Także szczepić powinniśmy tak zwany kokon, czyli otoczenie dziecka na grypę, czyli rodzice, dziadkowie, wszyscy, co się spotykamy. Także bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Tak, dziękuję pani Magdaleno. Z tym, że to nie jest temat dzisiejszej audycji, szczepienia. To taka dygresja tylko.
Mam przed sobą badanie dzieci z bezdechami. My mieliśmy 55 dzieci z bezdechami, u których robiliśmy w tym badaniu badanie polisomnograficzne, czyli te dzieci miały wszystkie badania zrobione i u 70% stwierdziliśmy chorobę refluksową, czyli dokładnie ten obraz kliniczny, który przytoczyła pani Danuta z Ostrołęki, to może prowadzić do zaburzeń oddychania. Natomiast reakcje poszczepienne były u 6% dzieci. Czyli musimy wiedzieć, no, że gdzieś tam możemy się liczyć z reakcją poszczepienną, no ale nie jest to, nie możemy tego problemu demonizować, bo znacznie częściej jest niedojrzała praca przewodu pokarmowego. Znacznie częściej, proszę państwa, bezdechy występowały u naszych dzieciach z powodu infekcji w przewodzie pokarmowym. Trudno taką infekcję wykryć. Bakterie chorobotwórcze, które są w przewodzie pokarmowym, one mogą produkować toksyny, które są neurotoksyczne, czyli mogą oddziaływać na ośrodek oddychania, powodując bezdechę. I tu ja muszę wymienić, no, na pewno trzeba zacząć od bakterii Citrobacter freudii, bo to stwierdziliśmy u kilkorga niemowląt. Jest to neurotoksyczna bakteria i właściwie jedynym objawem są zaburzenia oddychania. Nie ma biegunek, nie ma jakichś takich, no niemowlę nie powie o tym, że jest duży problem. Także my szukamy tutaj czynnika chorobotwórczego. Też zdarzały się reakcje na pokarmy, ale też, proszę Państwa, bezdech może powodować tak banalna kwestia jak nieprawidłowa technika karmienia piersią, że dziecko się dławi, krztusi, a potem pokarm właśnie wraca, gdy koordynacja ssania, połkania jest jeszcze niedojrzała. Więc tutaj tych przyczyn może być dużo. To nie możemy mówić, że tylko szczepienie albo nieszczepienie. To mogą być choroby metaboliczne. Mieliśmy też pacjentów i z niedoborem karnityny, i z kwasicą metylomalonową. Kwas metylomalonowy, też bardzo silna neurotoksyna, a typowa dla niedoboru pewnych witamin. I teraz jeżeli mama ma niedobór pewnych witamin, to ryzyko pewnych substancji neurotoksycznych w organizmie rośnie ryzyko infekcji. I tak jak mówiłam, tych czynników jest wiele, jest kilka i jeżeli wystąpią w jednym czasie, to może być ten nieszczęśliwy wypadek.
Mamy pytanie pana Michała. Pyta się pan Michał, urodziłem się jako wcześniak, nie miałem też wagi odpowiedniej dla niemowlaka, w wieku 12-13 zacząłem mieć bezdech. Po wielu badaniach okazało się, że mam tak zwany trzeci migdał. Zacząłem też miewać bezdechy w nocy. Aktualnie 26 lat. Czy mogę mieć bezdech? Koniec pytania.
Panie Michale, najpierw proszę przyjąć życzenia z okazji imienin w dniu wczorajszym. Natomiast myślę, że jeżeli pan w wieku 12-13 lat miał bezdechy obturacyjne wynikające z powiększenia, czyli przerostu trzeciego migdała, to nie ma to żadnego związku z wcześniactwem. Trzeba się zastanowić, dlaczego w 12-13 roku życia dochodzi do przerostu trzeciego migdała. Czasami jest to przerost zapalny, czasami jest to przerost alergiczny, czyli na przykład reakcja na białko mleka krowiego, albo jakieś nieprawidłowe bakterie mieszkające w gardle stale stymulują do obrzęku, albo też czynniki chemiczne, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, może pana dieta na przykład bogata w pokarmy takie jak soki, cola, chipsy, Pepsi, czyli może pan sobie niektórymi pokarmami wywoływać refluks, kładzie się pan spać, otwiera się dolny zwieracz przełyku i cały kwas z żołądka płynie w kierunku przełyku, dalej potem trzeciego migdała. I ten migdał pod wpływem tych czynników chemicznych jest powiększony. Chociaż ja muszę powiedzieć jeszcze, że w migdałkach podniebiennych, proszę Państwa, te migdałki mogą być rezerwuarem Helicobacter pylori. I zdarza się, że zapalenie żołądka spowodowane bakterią Helicobacter pylori współuczestniczy w obrzęku trzeciego migdałka i może zrobić warto badanie w tym kierunku, a może zrewidować swój sposób żywienia. Jeżeli ma pan takie objawy, to na pewno ostatni posiłek powinien być nie później niż o 18, a powinien pan być w łóżku o godzinie 22, po to, żeby o 23 zasnąć. Proszę Państwa, przewód pokarmowy goi się albo choruje w zależności od tego, jaką mamy higienę snu. Osoby, które późno idą spać w nocy, narażają się właśnie na tego typu problemy, zwłaszcza kwaśny refluks żołądkowo-przełykowy. No, jest to jak gdyby efekt pewnych wyborów i stylu życia. Proszę popatrzeć na swoją dietę. Proszę pomyśleć nawet o badaniu kału w kierunku antygenu H. pylori, bo też pamiętam pacjentów, zresztą mamy taką publikację, właśnie w wieku młodzieńczym. Dopiero identyfikacja zakażenia H. pylori i leczenie antybiotykami spowodowało, że bezdechy ustąpiły. Więc każdy bezdech, ja mówiłam tutaj o bezdechach w wieku młodzieńczym, tak? To może być otyłość, to może być infekcja. I tu musimy się pochylić nad przyczyną.
Pytanie z Facebooka do pani doktor. Czy w badaniach nad śmiercią łóżeczkową bierze się pod uwagę zaburzenia psychiczne matek, na przykład schizofrenię, zaburzenia osobowości i tak dalej? Czy są dane na ten temat? Pani doktor wspomniała o czymś takim jak depresja poporodowa, która może przyczynić się do zrobienia krzywdy dziecku. Jednak w moim pytaniu chodzi o inne zaburzenia, które nie mają wprost charakteru wynikającego z samego porodu, a dotyczą zaburzeń stałych i przewlekłych u matki. Koniec pytania.
W badaniach dominują jednak spostrzeżenia, że jest zawsze czynnik infekcyjny, może być zaniedbanie. Jeżeli osoba cierpi na chorobę psychiczną, to pytanie, czy zaniedbuje dziecko. Czy jaka jest relacja z dzieckiem, jaka jest więź, bo my wiemy, że schizofrenia to jest wielkie spektrum objawów bardzo różnych i relacja z dzieckiem może być bardzo dobra u osoby ze schizofrenią. Badań, odpowiadając wprost na pytanie, badań nie mamy. Mamy natomiast informacje takie, że jednak gdybyśmy sobie wyobrazili kobietę po porodzie, to przez 9 miesięcy wszystko to, co matka spożywała, wnikało w dziecko. Matka oddawała bardzo dużo substancji. Niektóre nagromadziła w nadmiarze i po porodzie u niektórych matek jest zaburzone, jest zaburzona biochemia. Niektóre mają na przykład nagromadzony nadmiar miedzi. To jest jedna też przyczyn takich różnych zaburzeń zachowania i dopiero trzeba wyrównania poziomu poprzez wyrównanie poziomem cynku i tak dalej. Natomiast zaburzenia psychiczne nie są tutaj uwzględniane w badaniach epidemiologicznych. Nie ma takich obserwacji.
No chyba, że matka po prostu zaniedba dziecko, czy zrobi mu wręcz niechcący krzywdę.
Tak, ale to będzie już jest w tej grupie, kiedy są gorsze warunki dla dziecka. Natomiast choroby psychiatryczne, nie, no to może być problem psychiatryczny i może być no, wielka miłość do dziecka. To bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć. Publikacji według mojego stanu wiedzy, bo akurat nie szukałam w literaturze tego typu badań, ja nie mam takiej wiedzy.
Okej, dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, Małgorzata z Gdańska.
Witam panią Małgorzato, szczęść Boże.
Pani doktor, jestem babcią tygodniowej wnuczki. Miała dobrą wagę urodzeniową, 400. Spadła na wadze 500 gram i w tej chwili synowa karmi piersią. Czy mogłaby pani doktor opowiedzieć, jak to karmienie ma wyglądać, ponieważ ona tak naprawdę nieustannie ma maleństwo przy piersi. Nie wie, czy ono się już najadło, bo po półgodzinnym karmieniu odkłada dziecko, ono zaczyna płakać, więc ona znowu przystawia do piersi. I jak to, czy jest jednak jakaś logiczna metoda tego karmienia, czy powinno się odbywać zdecydowanie na żądanie i każde chwilenie dziecka powinno skutkować przystawieniem do piersi? Tak. I jeszcze chciałam o odbijanie zapytać, bo ja jestem ze szkoły, kiedy po jedzeniu dziecko trzeba było nosić w pionie i czekać na odbicie. Czy to nadal obowiązuje?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, to jest malutkie dziecko. Ja bym tutaj sugerowała, żeby znaleźć konsultanta laktacji i żeby zobaczyć, jak wygląda brodawka, jak dziecko obejmuje brodawkę, jak to wygląda, bo wygląda na to, że to ssanie jest nieefektywne. Ssanie piersi ma dwa cele. Jedno jest odżywcze, po to, żeby dziecko się najadło.
A jak to sprawdzić, czy ono się najadło?
Zaraz powiem. A drugie, nieodżywcze, po to, żeby dziecko było bezpieczne, poczuło satysfakcję, bezpieczeństwo. Pokarm matki, jego skład zmienia się z każdym tygodniu życia dziecka. I teraz na samym początku, kiedy dziecko jest po potężnym stresie po porodzie, pokarm mamy ma bardzo dużo substancji przeciwbólowych, które troszkę działają jak opioidy, jak morfina. tak Pan Bóg zabezpieczył dziecko przed tym stresem porodowym, że dostarcza mu za pośrednictwem mleka matki substancje przeciwbólowe, fizjologiczne. W związku z tym być może dlatego potrzebna jest konsultantka laktacji, żeby zobaczyła, jak to w praktyce wygląda, czy to jest skuteczne karmienie. Dziecko może płakać, dlatego że jest głodne, dlatego że odczuwa jakiś dyskomfort. No tu bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno bym się udała do takiej osoby, która zobaczy, jak to karmienie wygląda w praktyce, bo młodziutka mama nie ma doświadczenia. Nie ma doświadczenia już tutaj widać, że jest problem. Dziecko nie może być co pół godziny przystawiane do piersi. To na pewno, bo tego nie przeżyje ani dziecko, ani mama.
Ale to w takim razie, czy jest jakiś skuteczny objaw nakarmienia i czy wobec tego, jeśli płacze w przerwach, to można jej podać smoczek, czy jak ten z tym płaczem sobie radzić, czego ono może być dowodem?
No właśnie, płacz dziecka w tym wieku płacze cały dzień jednakowo.
Nie, to ten właśnie płacz milknie, jak przystawi ją do piersi.
Rozumiem. To tu bym chyba porozmawiała z lekarzem, ponieważ czasami to jest objaw bólu. Znowu możemy wrócić do choroby refluksowej. Czasami jest takie zarzucanie, że tylko przy połykaniu mleka dziecko czuje złagodzenie dyskomfortu. Tak może to wyglądać.
Natomiast, nawet u takiego oseska to już może być tak?
Oczywiście, one mają bardzo często niezamknięty zwieracz między żołądkiem a przełykiem i to wszystko wraca. Może troszeczkę mieć działanie drażniące, chociaż u bardzo małych dzieci pH zawartości żołądka nie jest tak kwaśne jak u starszych, ale może tak być. Może też odpowiedź jest tym, co mama spożywa. Znowu, wszystko, co mama spożywa, dociera do dziecka. Czasami to jest odpowiedź.
Czyli powinna unikać jakichś rozpierających, tak? Cebulowatych warzyw, czy...
Może sobie powinna zrobić przez kilka dni dietę, na przykład 4 dni, dietę tylko, że tak powiem, warzywną, czyli zupa dyniowa, marsjanka, jakieś takie same delikatne rzeczy. Wtedy będzie odpowiedź, czy jak zabierzemy część, zwłaszcza cukrów, te mają działanie takie, fruktozy, czy laktoza nawet. Ona może mieć takie działanie, że jest nadprodukcja gazów i wtedy te gazy też wędrują do góry.
A pani doktor, jak to się powinno odbywać? Jak przystawić do piersi, to ile czasu powinna trzymać dziecko?
Maksymalnie pół godziny, a potem minimum godzina przerwy. Karmienie powinno być, tylko to jest 7-dniowe dziecko, więc tu wszystko jest jeszcze bardzo niedojrzałe. Najpierw trzeba sprawdzić, czy to ssanie odżywcze jest sprawne, czy ona się najada. Bo jeżeli potem ból nie wynika z faktu, czy niepokój, że ona jest głodna, to ona potem już sobie tylko ssie, tak jakby to był smoczek. Mylenie piersi ze smoczkiem nie jest dobre.
A podawanie smoczka w tak młodym wieku jest korzystne? Mogą korzystać ze smoczka, czy nie powinno
Możemy
się...
powiedzieć... Powiem, są za i przeciw. Czyli smoczek na pewno warto podawać, jeżeli jest dziecko z grupy ryzyka śmierci niemowlęcej, ponieważ smoczek wybudza. To ssanie takie intensywne pobudza układ ośrodkowy do wybudzania dziecka i chroni przed SIDS. To na pewno, takie mamy badania. Natomiast stanie w ciągu dnia zamiast, to są wady zgryzu. To są potem właśnie zaburzenia oddychania, tak jak tutaj pan powiedział wcześniej, predyspozycja do pewnych zmian w anatomii nosogardła, bo to są duże ciśnienia działające na struktury te delikatne. Natomiast pamiętam takie badanie bardzo ciekawe w Izraelu zrobione. Zebrali z całego świata smoczki i zbadali je na zawartość substancji chemicznych. Proszę Państwa, tam są różne składniki w tych smoczkach. Więc jeśli smoczek tak, to jak najkrócej. Ja powiem tak, smoczek jak najkrócej, a jeśli dziecko jest z grupy ryzyka, to tylko w czasie snu nocy.
A jeszcze o to odbijanie, czy ono jest konieczne po karmieniu, czy musi się dziecko odbić?
No ale to jeżeli to dziecko przynosi ulgę, to oczywiście tak, bo dziecko połyka wraz z mlekiem również powietrze i to powietrze w jakiś sposób, no to wszystko połykanie nie jest skoordynowane dobrze. Powietrze
a
musi się jakoś
należy wydostać. Nosić, jeśli się nie odbije na przykład przez 10 minut, to należy
wystarczy.
Położyć czy nosić?
Wystarczy, nie nosić, ponieważ nie przeżyjecie tego.
Nosić i nosić. Dobrze, dziękujemy Pani Małgorzato.
Dziękuję bardzo.
Na pytanie, czy dziecko już wypiło wystarczającą ilość mleka z piersi matki, myśmy też mieli ten dylemat, ale ja jestem fizykiem. Przed karmieniem kładłem dziecko na wagę, po karmieniu znów kładłem i nieważne, czy przed karmieniem wrzeszczało, czy po karmieniu miało pełną pieluchę, żeby po prostu wiedzieć, jaka jest różnica, ile mleka wypiło i nie było problemu. Chwila muzyki. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:02. W audycji dla małżonków o tej porze podajemy ogłoszenia. przede wszystkim, jeżeli chodzi o rekolekcje, bo mówimy tylko o spotkaniach małżeńskich, bo ich jest bardzo dużo, tych rekolekcji dla małżonków, można w internecie poszukać, a spotkania małżeńskie weekendowe w dniach 2-4 października, czyli w najbliższy weekend. Organizowane są przez Ośrodek Białostocko-Łomżyński, Gdyński i Gnieźnieński. W Odyszewie, do Odyszewa zgłoszenia przyjmują państwo bernaccy. Telefon 608-702-670, powtarzam, 608-702-670. W Gdyni zgłoszenia przyjmują państwo długońscy, 58-719-5404, powtarzam, 58-719-5404. W Gnieźnie zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 604-858-469. Powtarzam, 604-858-469. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień 6 października, czy pycha z nieba spycha? Gośćmi będzie siostra Urszula Kłusek, palotynka, i państwo Katarzyna i Krzysztof Prusikowie, nauczyciele akademicy. 13 października temat budżet domowy w czasach kryzysu. Elżbieta Wrotek, członek Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski z mężem Mirosławem. 20 października jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. Agnieszka Jakub Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia. Serdecznie zapraszamy i wracamy do naszej audycji, gdzie mówimy o tym, jak pielęgnować małe dzieci, żeby nie dochodziło do śmierci łóżeczkowej. Jest pytanie na Facebooku, na profilu audycji dla małżonków, pana Daniela. Mikrobiota jelitowa dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie jest inna niż tych urodzonych naturalnie. Identyfikuje się u dzieci urodzonych przez cięcie cesarskie bakterie pochodzenia szpitalnego. Czy poród CC może być czynnikiem zwiększającym ryzyko śmierci łóżeczkowej? Koniec pytania.
Bardzo dziękuję za pytanie. Pytanie jest bardzo ważne, ponieważ mikrobiota jelitowa to jest bardzo ważny narząd w organizmie człowieka, do tej pory przez wiele lat pomijany, a dzisiaj my wiemy, że od tego, jakie mamy bakterie w całym przewodzie pokarmowym, od tego, jakie mamy bakterie w jamie ustnej, w układzie oddechowym i w pozostałych tkankach, zależy nasze zdrowie. Mikrobiota jelitowa rzeczywiście jest zupełnie inna u dzieci, które rodzą się z cięcia cesarskiego. My mamy nawet na naszej stronie NutriMedica, jak państwo wejdziecie, a jest tylko kilka zakładek dla rodziców i tu mamy takie pytanie, czy sposób porodu ma znaczenie dla dziecka. I mamy szczegółowo opisane. Rzeczywiście, dziecko, które się rodzi z cięcia cesarskiego, omija fizjologiczną, naturalną drogę porodu, czyli nie ma kontaktu z bakteriami matki. I to jest bardzo ważne potem dla prawidłowego rozwoju całego dziecka. Okazuje się, że dzieci, które są urodzone z cięcia, potem przez 6 miesięcy, w niektórych badaniach nawet 6 lat doganiają rówieśników, którzy urodzili się drogą naturalną, drogą fizjologiczną. Cięcie cesarskie predysponuje częściej do ujawnienia się chorób genetycznych, takich jak celiakia. Szybciej występuje atopia, czy choroby alergiczne, czy atopowe zapalenie skóry. Szybciej ujawnia się astma, czy cukrzyca pierwszego typu, a więc choroby autoimmunologiczne. Więc cięcie cesarskie nie jest dobrą drogą porodu, ale pamiętajmy,
to jest droga porodu, która ratuje życie dziecka i jest jak gdyby no, jedynym wyjściem. Natomiast te cięcia cesarskie na życzenie przez matki, one nie są dobre dla dzieci. Dzieci urodzone z cięcia nie są specjalnie bardziej predysponowane do nagłych zgonów. Natomiast jeżeli mówimy o samej drodze porodu, to najbardziej niebezpieczne w czasie porodu jest nadmierne zaciśnięcie a mięśnia macicy na główce dziecka, jeśli stosuje się za dużą oksytocynę. Są takie porody, kiedy stosuje się duże dawki oksytocyny, żeby przyspieszyć poród. To niestety wiąże się z większym ryzykiem urazu w ośrodkowym układzie nerwowym u dziecka. I to również potwierdzono. Szybkie porody, ale też w badaniu Sheffield angielskim porody cięciem cesarskim w drugiej kolejności mogą predysponować do śmierci łóżeczkowej, tylko pod warunkiem, że to nie jest ten jedyny czynnik. Czyli jest niekorzystnym czynnikiem dzieci urodzone tą drogą, czy w ten sposób z dużymi dawkami oksytocyny, szybko, bardzo szybko, mogą być w grupie ryzyka, ale samo cięcie oczywiście nie powoduje śmierci łóżeczkowej.
Może przypomnę numery telefonów do studia w Toruniu 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Na ostatnim obrazku, który przysłała pani doktor, jest pokazane dziecko w pracowni polisomnograficznej, podłączone różne kabelki do aparatury, która bada, szeroko bada sen dziecka. Kiedy to się stosuje?
Badanie, to które widzimy, wykonujemy u dzieci, u których wystąpiło zdarzenie wskazujące na zagrożenie życia. To jest epizod, w którym rodzice znaleźli dziecko z bezdechem, jednocześnie z zmianą zabarwienia skóry, czyli nieoddychające, blade, z zasinieniem albo z zaczerwienionym, albo zwiotczałe, albo sztywne. Widać, że jakieś było wydarzenie, które albo rodzice ocucili dziecko, albo to ustąpiło samoistnie, ale to był epizod nagłego zagrożenia życia. I takie dzieci powinny trafić do lekarza po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaka była przyczyna. Może być przyczyna neurologiczna, to może być napad padaczki, więc musi obejrzeć takie dziecko neurolog. Może być przyczyna gastrologiczna, tak jak mówiliśmy tutaj, infekcja w przewodzie pokarmowym, choroba refluksowa. Może być infekcja, zwłaszcza infekcja w układzie oddechowym, ale nie tylko to, co mówiłam, Citrobacter pyrogi, infekcja w przewodzie pokarmowym. Mogą być choroby pulmonologiczne, alergologiczne, kardiologiczne, metaboliczne, endokrynologiczne, ale też może być zespół dziecka maltretowanego. Tu nie widać na tym zdjęciu, ale obok dziecka jest ukryta kamera. Zostaje rodzic z takim dzieckiem w pracowni policomerograficznej i obserwujemy jego zachowanie. Co się dzieje.
I dziecka, i rodzica.
Tak, tak, jaka jest relacja? Czy nie ma tutaj jakichś złych intencji? To też jest bardzo ważne. W ten sposób można znaleźć, postawić też rozpoznanie zespołu Münchhausen by proxy, kiedy rodzic, na przykład mama, wstrzykuje coś dziecku po to, żeby wywołać jakiś napad. To też się, proszę Państwa, zdarza. Takie sytuacje, no... O nich też musimy mówić. Natomiast polisomnografia to jest badanie, w którym zakładamy dziecku na główkę elektrody, czyli robimy badanie EEG. Praca mózgu to jest przepływ prądu i tą czynność bioelektryczną mózgu rejestrujemy, żeby właśnie wykluczyć, czy nie mamy do czynienia z formą wyładowań patologicznych. Tutaj mamy jeszcze czynność serca, mamy ruchy klatki piersiowej monitorowane. Wkładamy do tego jeszcze czujnik do przełyku, czyli robimy badanie
pechometryczne badanie w kierunku choroby refluksowej przewlekłej, tych kabelków jest dużo. Ale po takim badaniu oczywiście muszą być w tym czasie rodzice, musi być, to wszystko robimy powolutku, bardzo delikatnie, po to, żeby badanie nie było większym stresem dla dziecka niż sama choroba. I potem się udaje odpowiedzieć, proszę Państwa, co tak naprawdę jest przyczyną, czy mamy bezdechy centralne, czy obturacyjne. Jeżeli bezdechy centralne, no to szukamy tego czynnika, który wpływa na środkowy układ nerwowy.
Odbierzmy może telefon, bo słuchacz czeka. Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja tak krótko może powiem.
Kogo witamy?
Leonarda z Warszawy.
Witamy panią, Leonardo.
Jestem babcią. Mam roczną wnuczkę, która bardzo płacze. Miałam ją najwięcej 5 minut, już rok czasu ma. Nie mogę wziąć na rączki. Nikt jej nie może wziąć, tylko mama i tata. Dlatego, że ona bardzo płacze. Zanosi się od pierwszego dnia, od urodzenia prawie. I nie wiemy, co z tym robić. My się bardzo martwimy. Nawet jak czasami się spojrzy na nią i ona za chwilę już płacze mocno. Tak płacze, że się zanosi. Czasami nie może tchu złapać. Mhm. Synowa w styczniu chce ją oddać do żłobka, bo musi iść do pracy i my się martwimy, czy ona do tego stycznia, to ona jakoś dojrzeje z tym płaczem. Ten płacz jest niesamowity. Ona się tak mocno zanosi, że szybciutko trzeba ją oddać, bo by może się zadusiła.
Mhm. No tu, gdy pani to opowiada, to mam dużo różnych obrazów przed oczyma. Pierwsza to diagnoza. Ten obraz, który pani opisała, odpowiada napadom afektywnego bezdechu. Czyli zanosi się, przestaje oddychać, ale nie w czasie snu, tylko w czasie czuwania. I te napady afektywnego bezdechu, one mają jakieś podłoże i to podłoże może wynikać z tego, co jest w ciele dziecka, czyli z jakichś tam problemów medycznych, z bólu. Tak. Ale tak. Ja bym też się skłaniała nad tym, jaka jest relacja między rodzicami, jaka jest relacja. Tu widać, że jest jakiś czynnik jeszcze zewnętrzny, jakaś struktura rodziny, coś jest nie tak, dziecko nie ma swojego miejsca. Nie wiem, może też chodzić nawet o zagrożenia duchowe, bo też mieliśmy takiego pacjenta, który się zanosił nieprawdopodobnie. I pomogła modlitwa, proszę Państwa. Ale też mieliśmy dzieci, u których pomagała na napady afektywnego bezdechu zmiana zachowania rodziców. Czyli informacja dziecka, że należy jak gdyby chyba spotkać się z kimś, kto przeanalizuje, jak się komunikują rodzice z dzieckiem, bo czy dziecko nie jest zabawką w tej rodzinie?
W tym to dziecko jest od pierwszego dnia, można powiedzieć, z rąk do rąk. Ona tylko jest na rękach. Ona rzadko kiedy się, no jak śpi, prawda, to w łóżeczku śpi, ale tak to cały czas.
A, czyli radzi sobie bez rąk?
To znaczy, nie, ona musi być na rękach cały czas. Mhm. Jest na rękach.
I co, na rękach usypia i wtedy się ją kładzie, tak?
Tak ją kładą.
A co by było, gdyby powiedzieć, bardzo cię kocham, nie wezmę cię na ręce?
Nie wiem.
Bo mam teraz ważną pracę?
Nie mam pojęcia.
Bardzo cię kocham, nie wezmę cię na ręce, pomóż mi coś zrobić.
No właśnie.
Ja bym tutaj, mogą być medyczne przyczyny, oczywiście, bo to, że coś jest od pierwszego dnia, ale nie wiem, czy ona nie przejęła nad wami kontroli i wami zarządza. Nie ma pani czasami takiego wrażenia?
Że co? Jeszcze nie usłyszałam.
Że dziecko steruje rodzicami i
tak,
dziadkami.
Steruje, tak, tak. Ja zauważyłam, że steruje, ale od niemowlaka może tak być?
Jasne. Jasne. Pięcioletnie mogą taki zrobić porządek w rodzinie.
Bo to już te czteroletnie też
będzie miała bezdech.
To czteroletnie też.
Aha.
To wszystko wygląda tak, że oczywiście warto z tym rozpoznaniem. Napadami afektywnego oddechu zajmują się koledzy neurolodzy. Warto się udać do neurologa, zapytać, czy badanie neurologiczne tutaj niczego nie podpowie.
No właśnie, ja muszę im to podpowiedzieć. Bo...
Ale bardzo ważne jest też trafić do psychologa rodziny, który zobaczy, jakie są relacje. Bo ja pamiętam dziewczynkę, która zachowywała się podobnie. I ja wtedy ją na wizytach naszych zapraszałam i mówię, teraz siadaj i nie oddychaj. I skończyły się bezdechy. Czy jest rodzeństwo w domu?
Czy co jest?
Rodzeństwo?
Tak. Cztery latka ma ich córeczka.
To powiem tak. Neurolog być może Państwu pomoże. Psycholog rodzinny, ten, który się zajmuje relacjami w rodzinie i ten, który zna zachowanie dzieci. To druga rzecz. A trzecia rzecz to różaniec.
Tak.
Żeby trafić na właściwą drogę, bo czasami tak się też rodzą dzieci zniewolone. To może źle brzmi, ale takie też mieliśmy przypadki, że potrzebny był kapłan dla rodziców.
Tam jest potrzebny kapłan.
Potrzebny?
Tak.
To właśnie dziecko o tym mówi głośno. Czasami dziecko przeprowadza chorych rodziców czy zagrożeniem duchowym po to, żeby właśnie pomóc. No to jeśli chodzi o modlitwę, no to ma pani co robić.
Ja to robię, ale...
Tak, to proszę nie udawać, to proszę na pewno jest potrzebne.
Wszystkich proszę o modlitwę, bo to jest za długo już.
Tak, tym bardziej, że dziecko traci czas zamiast się rozwijać.
Tak, i męczy się.
To się bardzo męczy. No tutaj proszę, neurolog, psycholog, święty Michał Archanioł, ksiądz egzorcysta i różaniec, Matka Boża, oczywiście. Tak.
Dziękuję pani Leonardo. Jest pytanie od Anny na Facebooku. Nie miałam możliwości słuchania od początku. Pytanie, czy spanie niemowlaka na boku jest niebezpieczne. Jeszcze chciałam dopytać się, czy jak była akcja porodu naturalnego, było rozwarcie itp., ale poród zakończył się cesarskim cięciem. To czy doszło do kolonizacji dziecka bakteriami matki? Dziękuję i pozdrawiam.
Pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie. Nie zaleca się układania dziecka do snu w pozycji na boku, ponieważ dzieci się przewracają na brzuszek i to, czyli pozycję, która jest niebezpieczna. Jeśli chodzi o dziecko nie przeszło przez kanał rodny, czyli, ale jeżeli poród był rozpoczęty i wykonano cięcie, to znaczy, że były wskazania medyczne i proszę się nie zatrzymywać już nad tym, i nie żałować, że było cięcie, bo cięcie uratowało dziecku życie. Więc tutaj po tej cięcie nie było wyjścia. Oczywiście to jest procedura medyczna, której nie krytykujemy, jeśli jest potrzebna, tylko wiemy, że dzieci urodzone z cięć na życzenie, proszę Państwa, to co ja mówiłam, to są tak zwane elektywne cięcia cesarskie, czyli uzgodnione 4 tygodnie przed porodem, bo ja się na przykład boję. Natomiast jeśli chodzi o cięcia i o tą zmianę flory bakteryjnej, to też w przypadku dzieci proszę być bardzo ostrożnym z podawaniem probiotyków. To mama ma dostarczyć żywności probiotycznej, czyli normalnego, zdrowego jedzenia, nie probiotyki i nie witaminy z apteki, tylko skupiamy się na właściwym odżywianiu, tak jak się żywiły babcie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jest telefon, słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bożena z Poznania.
Witamy Panią Bożeną.
Chciałam opowiedzieć o odnośnie tej sytuacji, o której Pani mówiła poprzednia, o swojej wnuczce krzyczącej, nie pozwalającej się zabierać i dotykać dłużej niż 5 minut. Chciałam powiedzieć o swoim wnuku, który już teraz ma 20 lat, ale jak wróciła córka z kliniki, to było jej czwarte dziecko, jedyne, które zachowaniem odbiegało od pozostałych poprzednich dzieci, a więc właśnie krzyczało w niebo głosy, kiedy córka nawet do toalety wychodziła. Była, one po dwóch czy trzech tygodniach po prostu była zupełnie zrozpaczona. Ale my, głęboko wierzące osoby, i tak właśnie zaproponowałam, mówię, zaczęłyśmy wołać, krzyczeć do Matki Bożej. I powiem, że po jednym dniu wołania do Matki Bożej, ale tak nieustającym wołaniu do Matki Bożej, dziecko się unormowało, przestało krzyczeć, było bardzo spokojne, świetnie się chowało.
Pani Bożeno, wielkie Bóg zapłać za te słowa.
Tak, to jest autentyczne zdarzenie i powiadam, to nie było pierwsze dziecko, tylko czwarte dziecko, troje dzieci, potem jeszcze piąte urodziła córka i też w normie. Ale to właśnie ona podejrzewała, że coś się w szpitalu stało, w klinice.
Tak, tak.
Że oni zabrali je na długie badania i ono po tych badaniach zaczęło widocznie jakieś stany lękowe, nieprawdopodobne przeszło.
Tak, tak.
I no i właśnie taki był... Takie reminiscencje.
Dziękujemy Pani Bożeno, bo jeszcze odbierzemy jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stała słuchaczka z Rzeszowa się kłania. Ja czytałam...
Pana imię Pani?
Bogu miła. Ja czytałam gdzieś, proszę Państwa, że nie istnieje pojęcie śmierci łóżeczkowej, że śmierć łóżeczkowa jest ewidentnym syndromem poszczepiennym. Jestem.
No to więc... chyba. Już na ten temat no, pani profesor tak. mówiła. Także to chyba nie to. To nie był naukowy artykuł. Pani doktor?
Znaczy ja bym nie chciała wracać do tego tematu, bo mówiliśmy, wymieniliśmy tutaj bardzo dużo czynników. Nie ma jednego czynnika. Śmierć łóżeczkowa była w czasach, kiedy jeszcze szczepień nie było, proszę Państwa, więc nie możemy na jedną procedurę zrzucić wszystkich niepowodzeń. Wiemy, że mogą mieć działania uboczne, tak jak, no, tak jak wszystko w medycynie, prawda? Natomiast ja bym nie chciała, żeby zrzucenie problemu na szczepienia spowodowało, że nie będziemy dzieci układać do snu na plecach, że będziemy palić. To jest bardzo ważne, żeby troska o nasze dzieci wynikała z wiedzy, z badań i żeby nie było lęku przy dzieciach. To jest najważniejsze. I ten apel do Matki Bożej i modlitwa, no to wszystko. Dziecko przecież nie jest tylko ciałem, ale jest także przecież strukturą duchową i to przecież wszyscy wiemy. Proszę Państwa, ponieważ jest, już zbliżamy się do końca, ja może tylko przypomnę. Kiedy dochodzi do śmierci łóżeczkowej? Między drugim a szóstym miesiącem. Częściej u chłopców, częściej u młodych matek i częściej, jeśli była krótka przerwa między poprzednią ciążą. Tutaj pamiętajmy, że do urodzenia zdrowego człowieka, do tego, żeby się narodził zdrowy człowiek, mamy trzeba przygotować. Wszyscy przygotowują ziemię do tego, żeby rodziła, a kobieta do rodzenia zdrowego człowieka również musi być przygotowana. Do tego jest potrzebny ten czas i uspokojenie duchowe i kwestia żywienia. Mówiliśmy o tym. Bardzo ważne jest to, że możemy zmniejszyć ryzyko śmierci łóżeczkowej poprzez właściwą pozycję w czasie snu. Czyli dziecko układamy do snu na plecach, w czasie czuwania na brzuszku, żeby rzeczywiście stymulowało swój rozwój. Nie wyrażamy zgody na polenie w oku dziecka. Dziecko powinno spać w sypialni rodziców, ale na swoim łóżeczku. Czyli zachowany jest ten kontakt. Bardzo ważna jest temperatura w sypialni. Ma być 18-20 stopni. To powinno być też takie... Kiedyś było bardzo, bardzo modne wyrandowanie, czyli wystawianie dzieci na jakiś czas na chłodne, na działanie niskiej temperatury, 16-17 stopni, to należy kontynuować. Łóżeczko powinno być dosyć twardy materacek, bez żadnych dodatkowych przedmiotów, bez tasiemek, zabawek, kocyków, umilaczy, upiększaczy, bez żadnych miękkich rzeczy. I to jest niezwykle ważne. Objawy, które mogą poprzedzać to jest właśnie ten gorszy rozwój psychomotoryczny, napady bezdechu. Jeżeli się zdarzą, to trzeba z tymi objawami zgłosić się do lekarza, to wszystko wyjaśnić. Być może trzeba zrobić polisomnografię. Jeżeli widzimy, że dziecko śpi i blednie, albo śpi i jest bardzo spocone, to są objawy do wyjaśnienia, bo u 10% z tych dzieci z bezdechami do zgonu dochodzi. I wtedy lekarz ustala bardzo ważną dla dziecka formę opieki, czyli wskazanie do monitorowania oddechu, ale bardzo ważna jest instrukcja. Proszę Państwa, myśmy pierwsza w ogóle historia, jaka się zdarzyła, to wróciliśmy ze zjazdu z dwoma monitorami bezdechu i na drugi dzień już przyszła pani, której dwoje dzieci zmarło. I dostała od nas monitor bezdechu wraz z instrukcją, jak robić masaż serca, sztuczne oddychanie. Proszę sobie wyobrazić, że tej nocy to miesięczne dziecko już wymagało, dwa razy się włączył monitor, dwa razy rodzice tucili to dziecko. Rano już przed 7 byli w klinice. Monitor był ważnym w uratowaniu dziecka. Także jeżeli dziecko jest zdrowe, nie potrzebuje monitora. Jeżeli dziecko ma wskazania, to ten monitor jest konieczny.
Ratuje życie.
Ratuje życie. Najgorszą rzeczą dla dziecka jest mama przestraszona, rodzice przestraszeni. Proszę Państwa, różaniec, modlitwa. Modlitwa i bardzo pomocny patron dnia dzisiejszego, święty Michał Archanioł. Wielokrotnie w naszym życiu przychodził z pomocą, z interwencją. Proszę korzystać. My mamy niebo, mamy różaniec, Matkę Bożą, patronów świętych. A jeśli mówimy o zagrożeniach takich jak bezdech czy śmierć, to święty Michał Archanioł jest patronem dzisiejszego dnia, no też dzisiejszej audycji, proszę Państwa. Także zachęcam do modlitwy, do wiedzy, do spokoju i do wiary.
Dziękuję bardzo, pani doktor. Naszym gościem była pani docent doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, specjalista chorób dzieci, ekspert medycyny snu u dzieci i jeszcze wiele, wiele innych specjalności, ale co nie zostało tu wyliczone, może przeze mnie w tym tekście, że osoba wierząca, praktykująca, mająca pokój w sercu i dlatego mogąca dobrze służyć matkom, małżeństwom, które przychodzą z problemami. Bo bez Boga ani do proga, czy w małżeństwie, czy w leczeniu. Zgodzi się
dokładnie
ze mną pani doktor?
Tak jest. Tak jest.
Serdecznie Bóg zapłać. Pani doktor, za tą audycję. Dobrze, że mamy internet, że również mogliśmy przeczytać tutaj pytania internautów, bo z telefonami coś ostatnie miesiące jest kiepsko. Także żegnamy panią doktor. Dziękuję również panu Piotrowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.